dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Witam serdecznie panią prezes, panią poseł Joannę Szczepińską. Witam serdecznie pana prezesa Tadeusza Cymańskiego. Witam naszego gospodarza, pana posła Zbigniewa Kozaka. Panie prezesie, oddaję głos.
Dziękuję. Proszę państwa, ja pozwoliłem sobie zaprosić tutaj państwa, mimo że trwa długi weekend, dlatego że mamy też w Polsce mimo weekendu ważne wydarzenia i mamy komentarze do tych wydarzeń, a niekiedy nawet przypadki przekazywania przez niektóre media informacji nieprawdziwych. A więc jest potrzeba zwrócenia się do państwa o to, by wszystko zostało odpowiednio wyjaśnione. A więc po pierwsze, chcę państwa poinformować, że nie ma w tej chwili poważniejszego niebezpieczeństwa, by nie udało się stworzyć koalicji większościowej. I jeżeli czytamy w niektórych mediach, a czasem także słyszymy jakieś związane z tym komentarze, czy związane z tym przypuszczenia, przewidywania dotyczące przyszłości, to nie znajduje to dzisiaj podstaw w faktach. Koalicja większościowa powstanie, sądzę, że w terminie nieodległym i sprawa władzy mającej oparcie, dokładnie rządu mającego odpowiednie większościowe poparcie w parlamencie, zostanie załatwiona. Chcę przy tym podkreślić, że my nie traktujemy tej koalicji jako jakiegoś zła koniecznego. To jest koalicja, mówię także o tej wersji rozszerzonej, która mam nadzieję niedługo powstanie, funkcjonalna z punktu widzenia zadań, jakie sobie stawiamy. My chcemy Polskę zmienić układ społeczny w Polsce i z tego punktu widzenia potrzebne jest poparcie tych sił politycznych, które niezależnie od takich czy innych poglądów różniących się od naszych, też ten układ chcą zmienić. Sojusze z formacją, która przeszła w krótkim czasie, w ciągu ostatnich miesięcy, bardzo daleko idącą ewolucję i z partii krytykującej istniejące w Polsce stosunki, zmieniła się w partię, która tą obecną rzeczywistość, ciągle rzeczywistość III Rzeczypospolitej afirmuje, są z naszego punktu widzenia zupełnie pozbawione sensu. Musiały być one związane z bardzo daleko idącym skorygowaniem, w którym pan Donald Tusk, bo chodzi oczywiście o Platformę Obywatelską, wygłosił na konwencji swojej partii, to było chyba w lipcu, jeżeli sobie dobrze przypominam, zeszłego roku, przemówienie, które było niezwykle ciężkim atakiem na Prawo i Sprawiedliwość i było jednocześnie wyraźną obroną III Rzeczypospolitej. Mamy do czynienia z ciągłym pogłębianiem się tej tendencji, liczenie na to, że ona miała charakter czysto taktyczny i była związana tylko z chęcią przejęcia elektoratu SLD, okazało się bezpodstawne. I mamy dzisiaj sytuację taką: albo zmieniamy Polskę z tymi koalicjantami, którzy chcą to uczynić, albo też nie czynimy tego w ogóle i marnujemy tą szansę. I my szansy nie mamy najmniejszego zamiaru marnować i dlatego wybraliśmy tą koalicję i nie budzi ona, to też chcę bardzo mocno podkreślić, żadnych oporów w naszej partii. Słyszałem o informacjach, czy czytałem informacje o tym, że trzeba było specjalnie zwoływać w pośpiechu klub naszej partii, żeby tą sytuację tłumaczyć. Otóż to posiedzenie klubu było dawno przewidziane, nie było zwoływane w pośpiechu. Dotyczyło innych spraw, nikt nie zgłaszał podczas posiedzenia tego klubu żadnych wątpliwości w tej kwestii. Partia jest tutaj całkowicie zjednoczona. Jest także inna kwestia, inna sprawa, o której słów kilka chciałem powiedzieć. To jest sprawa bardzo ważna, też związana z mediami. Otóż to jest sprawa wolności mediów w Polsce. Ta wolność mediów jest dzisiaj bardzo wyraźnie zagrożona, bo wolność mediów nie polega na tym, że jest jakaś grupa, która wyznacza, co wolno, a co nie wolno powiedzieć. I prowadzi kampanie zmierzające do tego, żeby te ośrodki, które mówią co innego, były likwidowane. I żeby ci ludzie, którzy mówią co innego, byli eliminowani z mediów. Mówię tutaj o sprawie Radia Maryja i sprawie ojca Rydzyka. Dzieją się tutaj rzeczy zadziwiające. Ci sami, którzy nieustannie powołują się na zasadę wolności mediów, na przykład wtedy, kiedy ludzi obrażają, w tym nieustannie obrażają głowę państwa, jednocześnie prowadzą zaciekłą kampanię przeciwko Radiu Maryja, przeciwko ojcu Rydzykowi. Chcą go wyeliminować, chcą w istocie wyeliminować Radio Maryja, no bo osoba ojca Rydzyka i Radio Maryja są ze sobą ściśle związane. Można się z tymi czy innymi tezami, które poprzez Radio Maryja są przekazywane, zgadzać albo nie zgadzać. Ale twierdzenie, że to jest medium, które nie ma prawa istnieć w demokratycznym kraju, może paść tylko z ust osób, które są po prostu wrogami wolności, co za tym idzie wrogami demokracji, bo bez wolności demokracji być nie może. I chciałbym, żeby ta sprawa była jasna i żeby było jasne nasze stanowisko w tej sprawie. My w ogóle jesteśmy tutaj wieloma sprawami niesłychanie wręcz zdziwieni. Radio Maryja było zawsze radiem zaangażowanym, doprowadziło do aktywizacji polityki związanych z Kościołem. Można powiedzieć, zbudowało tutaj coś, co przynajmniej od okresu przedwojennego, przed 1939 rokiem w Polsce na szerszą skalę nie funkcjonowało. To oczywiście może się komuś podobać, może się komuś nie podobać, ale to jest element demokracji, element pewnej oczywistości w państwie demokratycznym. To zaangażowanie zawsze oczywiście było związane z jakimiś opcjami ściśle już politycznymi, związanymi z jakimiś partiami. Przypominamy poparcie dla Lecha Wałęsy, poparcie dla AWS-u, poparcie dla Ligi Polskich Rodzin, krytyka różnych partii, w tym nie ma co ukrywać, także krytyka naszej partii w pewnym okresie jej istnienia. I jakoś nikomu to nie przeszkadzało, jakoś nikt z tego powodu nie wyciągał wniosku, żeby dokonywać jakichś aktów likwidatorskich. Czy to w sensie instytucjonalnym, czy w sensie personalnym. A kiedy na falach Radia Maryja i w telewizji Trwam zaczęli pojawiać się politycy umiarkowanej prawicy, bo PiS jest partią umiarkowanej prawicy, wbrew temu co się sytuację zanalizować. Problem zaczął się w momencie, kiedy Radio Maryja stało się częścią frontu, który ma szansę Polskę zmienić. Zmienić w interesie ogromnej większości obywateli, w interesie perspektyw rozwojowych Polski, bo w obecnym kształcie Polska rozwijać się w odpowiednim tempie nie może, ale jednocześnie zmienić przeciwko interesowi czegoś, co w wczorajszej Rzeczypospolitej pan Karłowicz bardzo celnie określił jako swoista arystokracja III Rzeczypospolitej. Otóż tak, my jesteśmy przeciwko arystokracji III Rzeczypospolitej. Uważamy ją za grupę skrajnie szkodliwą. I jeżeli Radio Maryja też jest przeciwko niej, to bardzo, bardzo dobrze. I powtarzam, ten atak jest atakiem przeciwko wolności i przeciwko naprawie Rzeczypospolitej. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Niezależnie od tego, że wszyscy o tym wiedzą, możemy się, czy ja osobiście mogę się z takim czy innym sądem wyrażanym w tym radiu nie zgadzać, tak jak nie zgadzam się z sądami wyrażanymi także w innych mediach. Ale to jest jedna sprawa, to jest druga sprawa. I warto, żebyście państwo to wiedzieli i przekazali tą wiedzę także opinii publicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, panie prezesie. Szanowni państwo, w związku z tym, że mamy transmisję naszej konferencji prasowej, proszę uprzejmie o przedstawianie się i podawanie redakcji, z jakiej państwo pochodzą. Proszę bardzo, Telewizja Polska.
Tomasz Miejo, Telewizja Polska. Panie prezesie, jak zamierza się pan podzielić, jak PiS zamierza się podzielić władzą w województwie pomocy? Chodzi między innymi o urząd wojewódzki.
Jeśli chodzi o sprawę władzy wojewodów i wicewojewodów, to nie było przedmiotem porozumienia i sytuacja obecna jest sytuacją trwałą. Oczywiście mogą być jakieś zmiany, jacyś wojewodowie mogą być powoływani, odwoływani, ale to będzie zależało od ich zachowania, od ich przydatności, od tego, czy potrafią wykonywać swoje funkcje. Ja przypomnę, po raz pierwszy zastosowano mechanizm merytorycznej oceny kandydatów na wojewodów. To trochę trwało, ale przyniosło dobre efekty. Komisja wywarła ogromny wpływ na dobór. Nie wiem, czy to jest Rzeczypospolita, czy Gazeta Wyborcza, ale pani profesor Gintowt-Jankowicz pisze o tym, że to była skuteczność 92%, czy 88%, tylko w 12% wypadków. Z jakichś szczególnych przyczyn nie zastosowano się do zaleceń komisji i nie ma żadnego powodu, żeby od tego odchodzić. My uważamy, że mamy dobre składy kierownicze w poszczególnych województwach. Tam, gdzie trzeba będzie je korygować, będziemy je korygować, ale to jest kwestia odpowiedzialności premiera i ministra spraw wewnętrznych, ani pozostają nie zmienić.
Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie, jeżeli pan pozwoli. Chodzi o list arcybiskupa Gocłowskiego, przeczytany dziś we wszystkich świątyniach diecezji. Czy sądzi pan, że list ten można odnieść do działań pańskiego stronnictwa?
Znaczy ja mam taką zasadę, że nie komentuję wypowiedzi biskupów w ogóle, a jeśli chodzi o wypowiedź tą, to jeszcze tym bardziej jej nie komentuję, że ja nie słyszałem tego listu, więc trudno mi było powiedzieć, jak można się odnieść do jego treści, ale podkreślam, nigdy mi się nie zdarzyło komentować wypowiedzi biskupów publicznie. Jeśli z czym się nie zgadzam, co się może zdarzyć i mam okazję z jakimś biskupem rozmawiać, to mu to mówię bezpośrednio. Dziękuję.
Maria Stefan, Radio Z. Panie prezesie, czy już wiadomo, kto będzie szefem MSZ-u? Czy jest już kandydatura i czy wiadomo też, co będzie się działo z panem Mellerem, który wczoraj na antenie TVN powiedział, że bardzo chętnie pomógłby prezydentowi?
A to jest pytanie do prezydenta, czy życzy sobie takiej pomocy, a nie do mnie. Jeśli chodzi o obsadę MSZ-u, to trwa jeszcze w tej sprawie dyskusja, kandydatów jest nadmiar, ale nie będę ich wymieniał, chociaż no, w tej chwili mówi się o trzech, ale głównie o dwóch osobach.
Barbara Szczepuła, Dzień Dobry. Panie prezesie, czy naprawdę uważa pan, że można zmieniać Polskę z samobroną, z Andrzejem Leperem?
Gdyby pani redaktor była obecna w Sejmie, bywała tam, bywała na posiedzeniach komisji sejmowej, to zobaczyłaby pani pewne dziwne zjawisko, mianowicie, że przedstawiciele tej partii, która jest za niektóre zachowania z przeszłości, zresztą słusznie, bardzo często krytykowana, zachowują się tam tak lub inaczej, ale w ramach pewnych reguł, które są przyjęte w parlamencie. Natomiast przedstawiciele tej partii, o której, co nie ukrywam, bardzo mnie bawi, mówi się, że jest reprezentacją polskiej inteligencji, zachowują się w sposób po prostu niesłychanie wręcz skandaliczny i każdy, kto jest w Sejmie, może to państwu potwierdzić. Zachowują się w sposób, no, który w ogóle urąga wszelkim zasadom, które można przyjąć w parlamencie. Mówię o Platformie Obywatelskiej. I dlatego mnie tak bawi, jak ta partia, która, no powiedzmy sobie, ani w sensie genetycznym, ani żadnym innym polskiej inteligencji nie reprezentuje, reprezentuje, no powiedzmy sobie, całkiem inną grupę społeczną, ale już nie ma sensu tutaj prowadzić socjologicznych analiz. W każdym razie jest tak, że można zmieniać Polskę z ludźmi, którzy w parlamencie po tych różnych nieprzyjemnych incydentach, które miały miejsce w poprzedniej kadencji, generalnie rzecz biorąc, zachowują się normalnie, chociaż no, czasem się różne rzeczy zdarzają, ale zdarzają się też i w innych klubach. A po drugie, są gotowi poprzeć program zmian, bo przecież to zostało zawarte w umowie koalicyjnej. Najważniejszy jest program, najważniejsze są ustawy, najważniejsze są działania, które można w oparciu o te ustawy podjąć. Jeżeli my w tej chwili mamy szansę na to, żeby w końcu zlikwidować wojskowe służby informacyjne, jeżeli mamy szansę na powołanie pierwszej służby, która nie jest po prostu kontynuacją służb PRL-owskich, czyli CBA, jeżeli mamy ustawę na rozsądną zmianę, tutaj znów warto zwrócić uwagę na wypowiedź pani Gintowt-Jankowicz, która się naprawdę na tym zna, w ustawie o służbie cywilnej, czyli wyeliminować z niej ludzi, którzy w oczywisty sposób się nie nadają i w oczywisty sposób chcą szkodzić, a nie budować lepszą Rzeczpospolitą, to już tylko choćby z tego względu widać, jak wiele można, zdziałać, a przecież jest cały zespół ustaw gospodarczych, które mają odblokować. Mamy wielki program odblokowania tych sfer życia publicznego, które są dzisiaj kontrolowane przez korporacje, z ogromną szkodą dla Polski, z ogromną szkodą w szczególności dla młodego pokolenia, ale tak naprawdę dla wszystkich pokoleń, dla wszystkich Polaków, dla ich realnych praw obywatelskich. Krótko mówiąc, to wszystko dzisiaj stoi przed nami i wiele bardzo wskazuje na to, że to się uda. I my wolimy tych, z którymi to się może udać, niż tych, którzy wpadli na pomysł, że trzeba wszystko utrzymać po staremu, tylko stworzyć taki system, żeby poza grupą dziś najbardziej wpływową arystokracją nikt już w Polsce nie miał nic do powiedzenia. A to jest pomysł platformowy.
Panie profesorze, ale jak ja czytam, jakich ludzi samorządy zamierza wprowadzić tu i tam, że też są tam ludzie ze służb starych i na przykład jak gdzieś czytam, że szef więzienia w Białęce ma tam gdzieś się pojawić i tak dalej. Znaczy to są ludzie, z którymi można zmieniać Polskę?
Szanowna Pani, ja powiem tak, jeżeli będą gdzieś jakieś propozycje skandaliczne, no tak jak to się na przykład zdarzyło w służbie więziennej, nie tak dawno, no to będzie szybka reakcja. Przecież nie twierdzimy, że nasz obóz polityczny jest obozem bez grzechu, tylko my na grzech, nawet wtedy, jeżeli powiedzmy sobie przesłanki pozwalające twierdzić, że został on popełniony, są mniej niż słabe, reagujemy. Jeżeli na przykład była publikacja w dzienniku dotycząca, no, powiedzmy sobie, bardzo słabo udowodnionych nadużyć związanych z Pocztą Polską, to natychmiast jest wszczynane śledztwo. No a inni, powiedzmy sobie, reagują albo zupełnie inaczej, albo na przykład po iluś latach, kiedy wszyscy wiedzą świetnie, jak jest, nagle wybucha reakcja i uczciwie mówiąc, nie z merytorycznych względów, tylko czysto politycznych.
Wojciech Janowski, Radio RMF. Panie prezesie, pan minister Sikorski dzisiaj w Brukseli przyrównał budowę gazociągu wschodnie Bałtyku do nowego paktu Ribbentrop-Mołotow. Jak by pan to skomentował?
No cóż, to bardzo ostre słowa, tyle mogę powiedzieć.
Pani prezesie, Anna Rzenia, Telewizja Polsat, wydarzenia. Ja mam trzy pytania. Po pierwsze, Gazeta Wyborcza opublikowała ostatni sondaż, w którym 53% Polaków jest niezadowolonych z zawartej koalicji. Tam się pojawiają także opinie o zażenowaniu i wstydzie. Według pana, jak długo przetrwa ten rząd? Jaki to będzie rząd i jakie zmiany jeszcze w tym rządzie nastąpią?
Proszę panią, przedwczorajsze spotkanie naszego klubu to było między innymi przedstawienie wyników, syntetyzowanych wyników badań socjologicznych i przypomnienie także wyników z poprzedniego okresu, jeszcze przedwyborczego. Otóż przeciętna Platformy Obywatelskiej we wrześniu zeszłego roku, kiedy były wybory, to było 35%, a wynik 24 z kawałkiem. Więc ja chcę zwrócić Pani uwagę na ten fakt, nie dlatego, że tu został popełniony błąd, tylko dlatego, że w dzisiejszej socjologii takiego błędu się nie da popełnić i takie błędy nie są popełnione w innych krajach. No, z tego trzeba wyciągnąć pewien wniosek, że my mamy bardzo szczególną sytuację w firmach, które zajmują się badaniem opinii publicznej, że to są firmy bardzo często służące po prostu propagandzie. No, Platforma Obywatelska to jest samo centrum tych sił, które bronią III Rzeczypospolitej, no bo można powiedzieć, że tą najwyższą częścią arystokracji owej III Rzeczypospolitej to byli właśnie ludzie związani z Gazetą Wyborczą. My wcale nie ukrywamy, że uważamy, że to się działo z wielką szkodą dla kraju, a Gazeta Wyborcza uważa, że powinna swojej pozycji bronić. No to jest w demokracji rzecz normalna, tylko że proszę mnie nie skłaniać do tego, żebym ja w ogóle brał pod uwagę to, co jest w Gazecie Wyborczej. Ja tego w ogóle nie biorę w najmniejszym nawet stopniu pod uwagę, bo to jest po prostu propaganda i to niestety w stylu związanym z genezą tego środowiska, które stworzyło Gazetę Wyborczą, a ta geneza sięga do Komunistycznej Partii Polskiej.
Dobrze, propaganda, ale jaki to był rząd? Ile on przetrwa? Jakie będą zmiany?
Mam nadzieję, że przetrwa 3,5 roku, czyli do kolejnych wyborów parlamentarnych. No jeszcze trzeba liczyć ten okres po wyborach, kiedy zwykle jeszcze rząd trwa, czyli to mniej więcej jest 3,5 roku. I że w tym czasie uda się bardzo wiele zrobić. Polska będzie zmieniona i tą dobrą koniunkturę, którą w tej chwili ma, wykorzysta. Nieporównanie lepiej, niż gdyby tutaj próbowano wprowadzić mechanizmy, które uderzyłyby jeszcze bardziej w tą słabszą część społeczeństwa, wywołałyby na pewno ostry kryzys społeczny i jednocześnie zablokowałyby system polityczny, bo zabranie partiom politycznym pieniędzy i jednomandatowe okręgi wyborcze to znaczy, że w parlamencie są wyłącznie przedstawiciele bogatych.
W wywiadzie prasowym pana brat, czyli prezydent Lech Kaczyński, stwierdził, że mógłby pan zostać premierem. Co musiałoby się stać, żeby pan był premierem i czy jest pan na to gotowy?
Pani redaktor, trudno, żeby szef partii przysięgał, że nigdy nie będzie premierem. Ale w tej chwili premierem jest Kazimierz Marcinkiewicz, czy nic nie zapowiada, żeby to się miało zmienić.
To się zmieni za 3,5 roku?
Wie pani, kto w Polsce jest w stanie przewidzieć, co będzie za 3,5 roku? Ja zakładam, że są przesłanki do tego, żeby za 3,5 roku można było podsumować realizację programu bardzo daleko idących zmian potrzebnych w Polsce i że to będzie sukces. Sądzę, że jest ku temu wiele przesłanek, choć bardzo dużo zależy od nas, no także i ode mnie.
I ostatnie pytanie, nawiązał pan dzisiaj do Radia Maryja. W piątek prokuratura stwierdziła, że będzie prowadzone postępowanie wszczęte śledztwo w sprawie pieniędzy właśnie na Stoczni Gdańska. Jak pan zastanawia, to śledztwo jest potrzebne?
Ja nie mam zamiaru komentować tutaj decyzji prokuratury z tego względu, że ona podejmuje swoje działania na skutek informacji, które są przekazywane z różnych źródeł i wtedy, kiedy są mocne ku temu przesłanki, ale także i wtedy, kiedy to są przesłanki bardzo słabe, bo tak powinna funkcjonować prokuratura. Według mnie przesłanki w tym wypadku są bardzo słabe, ale zdecyduje prokuratura, nie ja.
Jeszcze panie prezesie, chciałam dopytać, powiedział pan, że będzie koalicja większościowa, brakuje 13 głosów. Kto będzie, jeżeli nie PSL, a może PSL, a może LPR?
To sądzę, że pani się w przyszłym tygodniu przekona.
Nie chcę panu Jawińskiemu doprowadzać na rozmowę.
Chcę tylko powiedzieć, że są bardzo dobre rokowania.
Anna Chlińska, TVN24. Panie prezesie, kto chce zamknięcie Radia Maryja? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy to oświadczenie w sprawie Radia ma jakiś związek z zaplanowanym na wtorek obradami biskupów?
Proszę państwa, ja na pewno nie jestem kimś, kto ma zamiar podejmować akcje wewnątrz kościoła instytucjonalnego. Ja jestem przedstawicielem katolików w tym sensie, że sam jestem katolikiem, a więc należę do kościoła. I mam prawo zabierać głos w sprawach, które są z kościołem związane. W tym sensie skorzystałem z tego prawa, ale biskupi podejmują decyzje na zasadach, które są określone i w naszym obyczaju, i w naszym prawie, czyli rozdziału Kościoła i państwa. Ja tylko stwierdzam, bardzo mocno to chcę podkreślać, że Radio Maryja po pierwsze funkcjonuje w ramach świętej zasady wolności słowa i kto chce je likwidować, czy jakoś ograniczać, czy eliminować ludzi, w tym wypadku eliminować ojca Rydzyka, tą zasadę godzi. A po drugie jest dzisiaj ważną częścią frontu, który walczy o potrzebną, bardzo potrzebną, niezbędną zmianę w Rzeczypospolitej. No i wreszcie dziwi to, że kiedy powiedzmy sobie zaangażowania były inne, to wtedy takich pretensji nie było. Chociaż no, zdarzało się, że występowali tam politycy nieporównanie bardziej radykalni niż na przykład ja. I dlatego też to wszystko budzi wielkie zdziwienie, jeżeli ludzie podejmujący decyzję wezmą mój głos pod uwagę, to będę bardzo rad.
Panie prezesie, ale ja dobrze zrozumiałam, że pan uważa, że odejście ojca Rydzyka z Radia Maryja to jest równocześnie z eliminacją Radia Maryja? Czy to nie może odejść?
Proszę sobie wyobrazić, że ja bym na przykład prowadził kampanię w celu zlikwidowania Gazety Wyborczej, ale mówiłbym, no nie, jak przeciwko gazecie nic nie mam, ale Adam Michnik, do widzenia. I to nawet nie teraz, bo wiadomo, że dzisiaj sytuacja Adama Michnika jest niejasna, ale dajmy na to 10 lat temu. Mówię, że wcale nie jestem przeciwko Gazecie Wyborczej, tylko nie powinno być tam Adama Michnika. No przecież to są żarty. Ja spieram się z Gazetą Wyborczą, uważam jej działalność za szkodliwą, ale nigdy mi do głowy nie przyjdzie, żeby żądać, żeby ta gazeta przestała istnieć. Albo żeby żądać, żebym ja miał decydować o tym, kto tam jest naczelnym redaktorem. Czy w ogóle ktokolwiek poza samą redakcją, czy no innymi osobami, które z jakichś tam powodów mają tego rodzaju uprawnienie. To jest po prostu nie moja sprawa. Wiem, że Radio Maryja i ojciec Rydzyk to jest to samo w istocie. No, to jest twórca. No nie, to już to jest co innego. To jest co innego, ale to jest inna sytuacja, to jest partia polityczna. Radio nie jest partią polityczną, natomiast radio zostało stworzone przez ojca Rydzyka. Ja nie chcę tu wymieniać innych nazwisk, bo są też radia stworzone przez ludzi. No, pan Wojciechowski niestety już nie żyje od lat, ale to była osoba tak bardzo związana z Radiem Z, że trudno było mówić, że jest się za Radiem Z, ale przeciwko panu Wojciechowskiemu. No więc to jest tego rodzaju sytuacja.
Ale Gazeta Wyborcza by zadała Miknika, to daje radę, panie
prezesie. No naczelnym redaktorem Gazety Wyborczej jest Adam Miknik i chociaż, jak pewnie wszyscy tu wiemy, może nie do końca wykonuje tą funkcję, to jednak jest zachowywany jako szef i to wskazuje na to, jak bardzo ta gazeta jest związana z jego nazwiskiem. Więc to jest argument dla mnie, a nie dla pani.
Panie prezesie, ale kto konkretnie chce zamknąć Radio Maryja?
Ja sądzę, że ci, którzy chcą zrozumieć. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo dziękuję panie prezesie. Dziękuję państwu.